Rozmowy nocą. Zaprasza Hanna Wilczyńska-Toczko.
O tym, jak budować dobry nastrój i zadowolenie z życia. Skąd brać motywację i ochotę na każdy nowy dzień. Jak dbać o relacje i swoje zdrowie psychiczne. W audycji Rozmowy nocą w każdy poniedziałek o 22.30. Zapraszam. Hanna Wilczyńska-Toczko. Kłaniam się pięknie. Dziś w Rozmowach nocą o porażkach porozmawiamy. Jak sobie z nimi poradzić? Porażki? Poradzić? No właśnie, jak poradzić sobie, jeśli chodzi o porażki? Jak je przeżyć? Porażki, niepowodzenia są nieodłączną częścią naszego życia w różnych sferach. A różni nas, ludzi, to, co z nimi zrobimy. Czy nas załamią, czy nas złamią, czy może nauczą czegoś? Czegoś dobrego, czegoś o nas. Zanim porozmawiamy, jedna z piękniejszych piosenek Agnieszki Osieckiej i Seweryna Krajewskiego.
Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu, dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, że wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach, kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że warto w byle pustkę iść, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne, nic nie wiedzący, a zdradzony pies. Żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa złuda, nowa nić, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu. Braku słów, uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych.
Uciekaj, moje serce. Agnieszka Osiecka, Seweryn Krajewski. Związki, relacje to świetny poligon doświadczalny do podnoszenia się z porażek. O porażkach rozmawiam dziś z Martą Czepukoić, która jest life coachem Senta Coaching. Umówiłyśmy się, Marta, żeby porozmawiać o porażkach, ponieważ porażka jest udziałem każdego z nas. No właśnie, jak do tego podejść? Jak się z klęską, z niepowodzeniem, z przegraną uporać?
Tak, to bardzo ważny temat i cieszę się, że dzisiaj na ten temat rozmawiamy. Chciałabym w ogóle zacząć od tego, że de facto jesteśmy osadzeni w takiej kulturze, jeżeli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, która jest bardzo pod wpływem nadal, pod wpływem kultury Zachodu, w której nie mówi się o porażce. Jesteśmy wychowywani w taki sposób, żeby osiągać sukcesy, żeby rzeczywiście rozwijać się, żeby być osobami wiecznie uśmiechniętymi. I nawet patrząc po modelach wychowywania w szkołach, zwróćcie uwagę Państwo, na czym one są skoncentrowane. Przede wszystkim na ocenianiu, na nagradzaniu najlepszych. A co z tymi, którzy są dalej, którzy sobie nie radzą, albo którzy mają jakieś trudności?
Albo nie są tak przebojowi, albo nie umieją pokazać swojego potencjału. A wiadomo, że jeśli mówimy o szkole, gdzie rywalizacja wiedzie niestety ciągle prym, co z tymi, którzy nie stoją w pierwszym rzędzie, którzy są nieśmiali, którzy nie umieją pokazać, że są coś warci na różnych polach?
Tak, zdecydowanie. Ja bym chciała właśnie teraz, myśląc o tych, którzy może doświadczają więcej tych porażek, albo o nas wszystkich, którzy doświadczamy czasami przynajmniej tej jednej porażki, chciałabym, żebyśmy pokłonili przed tym słowem. I w ogóle zadaję...
Pokłonili sobie... się.
Pokłonili się, po prostu się pokłonili, tak?
Przed porażką.
Przed porażką. Dobrze. Pokłonili się przed porażką, czyli przyjrzyjmy się w ogóle, czym jest porażka. W moim rozumieniu, w mojej perspektywie, porażka jest to przede wszystkim doświadczenie frustracji w wyniku tego, że jakaś nasza ważna potrzeba, ważne pragnienie nie zostało zrealizowane. I to może być po prostu doświadczenie, w którym nie dostaliśmy pracy, a ubiegamy się o tą pracę od jakiegoś czasu i na przykład jesteśmy na trzecim spotkaniu i nie wychodzi. To może być sytuacja, kiedy zależy mi mieć dobrą relację z moim dzieckiem. Chcę mieć dobrą relację z dzieckiem, ale po raz kolejny wybuchłem. Być może nawet krzyknęłam na to dziecko.
A dziecko krzyknęło, nienawidzę cię.
A dziecko krzyknęło na przykład nienawidzę. Jest to porażka. Ale w tym wszystkim głębiej jest jakaś nie tylko frustracja, ale jest jakaś potrzeba po jednej i po drugiej stronie. Tak? Na przykład potrzeba czy pragnienie bycia dobrym rodzicem albo posiadanie w dobrej, fajnej, wartościowej relacji z dzieckiem. A u dziecka może to być po prostu potrzeba bycia wysłuchanym, zrozumianym i też zauważonym w ich, w jego, jej potrzeba.
Możemy tutaj mnożyć przykłady tego, gdzie możemy narazić się na porażkę. To może być porażka miłosna, to może być porażka, jeśli chodzi o nasze aspiracje zawodowe. Na przykład mamy nadzieję na to, że zostaniemy dyrektorem albo kierownikiem, a nie zostajemy. Porażka to może być, w ogóle niektórzy określają swoje życie, na przykład relacje uczuciowe, jako jedna wielka porażka. Często kobiety, często ja w rozmowie ze starszymi aktorami, już nie wymienię w tej chwili, które, ale parę pań przyznało, że ich życie uczuciowe to jedna wielka porażka, że nie miały szczęścia do mężczyzn i do związków. Więc tych pól, tych przestrzeni, na których możemy odnieść porażkę, jest bez lików.
Tak, zdecydowanie. I też to, na co mamy wpływ, tak sprowadzając temat bardzo takich praktycznych wskazówek, czy może takich inspiracji, to na co mamy wpływ, kiedy ja rzeczywiście doświadczam porażki, bo jestem na tej kolejnej randce, a nie wychodzi, tak? Bo właśnie zostałam zwolniona czy zwolniony. Albo może straciłam pieniądze, bo zainwestowałam w jakiś biznes. To na co mamy wpływ, to już nie na tą sytuację, która się wydarzyła, ale przede wszystkim mamy wpływ na siebie. Na siebie, czyli właśnie na sposób myślenia o sobie.
No jak tu dobrze myśleć o sobie, jak kolejna kobieta mnie opuściła? Jak tu dobrze myśleć o sobie, jeśli kolejny związek mi się nie udał z mężczyzną, który znów mnie, nie wiem, zawiódł? Jak dobrze myśleć o sobie, jeśli to inni dostają gratyfikację za swoją pracę, za swoje zdolności, a mnie jak zwykle ani szef, ani żona, ani dzieci, ani nikt nie docenia?
A tu Ciebie, Haniu, zaskoczę i być może też Państwa, jako osoba, która prowadzi life coaching i pomaga właśnie w sytuacji kryzysów, przede wszystkim powiem tak, właśnie to jest dokładnie moment, który potrzebujemy zweryfikować myśli na swój temat, czyli przede wszystkim zobaczyć, co ja na ten moment myślę o sobie, kiedy tego doświadczam. Bo jeżeli na przykład po raz kolejny obwiniam siebie, albo po raz kolejny dokopuję sobie, że tak powiem, albo po raz kolejny mówię, to wszystko ich wina, bo nie ma fajnych, wartościowych kobiet na tym świecie, albo nie ma tych wartościowych mężczyzn, w tym momencie niestety pogłębiamy spiralę negatywnego myślenia, pogłębiamy też spiralę zapadania się właśnie w tej porażce, która de facto w tym momencie już nie będzie lekcją, nie będzie szansą, ani możliwością.
Tylko będzie nas ściągać w dół i będziemy wtedy bardziej podatni na depresję, na wycofanie, przestaniemy próbować i rzeczywiście zarośniemy mchem.
Tak, i oczywiście, nie mówię tutaj, żeby zawsze lukrować i stawiać siebie w jakimś różowym świetle, bo niejednokrotnie to jest po naszej stronie, tak, wyciągnięcie wniosków, dlaczego po raz piąty nie udaje mi się w relacji, co takiego robię, że nie udaje mi się właśnie zbudować takiego życia, jakiego pragnę, tylko robimy to już nie z miejsca kopania się z koniem, nie robimy z miejsca poczucia winy, które jest tak mocno wbudowane niestety nadal w nasze, tak powiem, gen w Polsce, w naszą energetykę w ogóle, naszą historię, tylko robimy to z miejsca życzliwości. Robimy to z miejsca, gdzie ja zaczynam akceptować to, co się wydarza i zadaję sobie po prostu pytanie, czy ja chcę tak dalej, czy chcę coś zmienić. I sposób myślenia, być może Państwo już o to wiedzą, jeżeli nie, to odwołam się do teorii Becka, który mówi, myślenie wpływa na nasze emocje. Emocje wpływają na naszą fizjologię, czyli na układ nerwowy też, na układ hormonalny i również będzie to wpływało na nasze działanie. Jeżeli będę w poczuciu winy albo będę obwiniać innych, pojawią się nieprzyjemne emocje, negatywne czy też bardziej nieprzyjemne, będziemy się gorzej czuć i będziemy podejmować mniej rozsądne działania.
Czyli przekładając to na taką codzienność po porażce, ja zawsze mówię, że zamiast siebie winić, zamiast siebie krytykować, biczować i sobie dokładać, to warto siebie przytulić z czułością i wyrozumiałością. To bardzo trudne, to bardzo trudne. I pomyśleć, co mogę zrobić następnym razem inaczej. I właśnie to, na co zwróciłaś uwagę, co jest takiego w moim myśleniu, co mi się przekłada na rzeczywistość, która sprawia, że doznaję porażek, prawda? Czyli co, przyjrzeć się tym myślom, że może w siebie nie wierzę, a może siebie nie doszacowuję, a może siebie przeszacowuję właśnie.
Tak, i jakoś bardzo mi się ciepło zrobiło na sercu, kiedy mówisz o tym przytuleniu siebie, tak? I tutaj chciałabym zainspirować do tego, żeby właśnie w tym momencie Państwo, czy jesteście właśnie po drugiej stronie, słuchacie tej audycji, czy też być może dopiero w formule online będziecie odtwarzać ją, po prostu w tym momencie proszę, przytul siebie, tak? Też pozwól sobie powiedzieć, to jest okej, równocześnie też zastanów się, czy też zadaj sobie takie pytanie, co jest po mojej stronie, w tej porażce, której doświadczyłam, czy której doświadczyłam, a co jest po stronie świata? Bo to, co jest jeszcze istotne, to to, że czasami nam się mylą te poziomy.
To, na co ja mam wpływ bezpośrednio, z tym, na co wpływu nie mamy absolutnie.
Dokładnie. Czyli jeżeli po raz trzeci nie dostaję pracy, być może ta praca nie jest dla ciebie. Być może to jest tak, że czeka na ciebie lepsze miejsce. Tak nie znaczy, że jesteś w tym momencie niewystarczająco kompetentny, ale to może oznaczać, że na tamte miejsce była po prostu inna, bardziej optymalna osoba. Nie musimy tego nazywać nawet lepszą. I w tym momencie, jeżeli ja przyglądam się, co jest po mojej stronie i po stronie wszechświata i mam tutaj jasną granicę, na co mam wpływ, na co nie, będziemy w większym spokoju, będziemy też większej życzliwości do siebie, ale też będziemy, że tak powiem, mieli lepsze zdrowie psychiczne.
Dzisiaj rozmawiamy o porażce w naszym codziennym życiu, bo myślę, że jednak czymś innym i innymi prawami rządzi się porażka, chociażby w sporcie, niż na co dzień w naszym takim codziennym bytowaniu właśnie, gdzie mamy relacje, gdzie mamy pracę, gdzie mamy przyjemności, gdzie mamy jakieś życie duchowe, jakiś rozwój. No, różne są momenty, o których mówiłyśmy, w których możemy tę porażkę odczuć na własnej skórze, ale myślę, że warto też powiedzieć o tym, że to też zależy od tego, jak my siebie w ogóle postrzegamy. Na ile ta porażka nas przygniecie, jak kamieniem, a na ile po prostu trochę nas zatrzyma, ale nie zdemotywuje, nie sprawi, że się rozsypiemy przez tę porażkę na 1000 drobnych kawałków, prawda? Zależy to od tego, jak o sobie myślimy, od samooceny generalnie, co my na własny temat mamy do powiedzenia dobrego i wspierającego.
Tak, i tutaj bym chciała się odwołać do takiego ważnego tematu w ogóle tak zwanego z języka angielskiego resilience, czyli odporności psychicznej, która teraz tak bardzo jest trochę, bym powiedziała, modna w tych środowiskach też psychologicznych, ale też mówi się sporo o tym, że mamy już bardziej wbudowaną tą odporność na wyższym poziomie albo na niższym, po prostu tak samo jak się rodzimy z niebieskimi oczami albo na przykład z brązowymi, ale co jest istotne, to to, że my możemy rozwijać tą odporność, możemy rozwijać tą kompetencję, czyli kompetencje też radzenia sobie w sytuacjach, kiedy jest trudno, kiedy pojawia się ta porażka. Możemy też rozwijać kompetencje przekuwania porażki w lekcje. Po prostu o tym, o czym powiedziałaś Hania dokładnie, czyli o to, żeby wyciągać wnioski dokładnie z tych sytuacji. I też, co jest istotne z mojej perspektywy, jako osoby, która przeszła przez dwa duże kryzysy i pracuje głównie z kobietami, ale też z mężczyznami, ale głównie z kobietami, jeżeli chodzi o wychodzenie z kryzysu, to dzielcie się Państwo swoimi porażkami z innymi. Mówcie o nich, tak? Nie zostawajcie z nimi sami.
My tak powolutku umawiamy się, Marta, na reportaż, bo ty tak już któryś raz zaznaczasz w tych naszych rozmowach nocą o tym, że przeszłaś przez dwa takie ważne kryzysy psychiczne. Ja cię namawiam od jakiegoś czasu, żebyś się tym podzieliła, żebyś tą opowieścią podzieliła się z innymi. Ku pokrzepieniu w tym sensie, że nie są sami, że nawet tak bardzo rozwinięte osoby jak ty, które pomagają innym, mogą być dotknięte przez jakiś kryzys psychiczny, ale że można z tego wyjść.
Temat oczywiście we mnie dojrzewał przez jakiś czas, ale jestem gotowa zdecydowanie się podzielić niesamowitą podróżą, jaką jest kryzys, ale też trudną podróżą, którą jeżeli przejdziemy z odpowiednią uważnością, czułością, ze wsparciem odpowiednich ludzi może przekuć się na coś bardzo dobrego w naszym życiu, więc zdecydowanie zróbmy to w najbliższym czasie.
Bardzo się cieszę, bo my dzisiaj rozmawiamy, Marta, o porażce, a kryzys psychiczny też niektórzy mogą postrzegać jako porażkę i zatrzymać się na tym. I nic z tym nie zrobić. Wyjść z tego, na przykład dzięki farmakologii, i powiedzieć, no taki jestem beznadziejny, taki jestem słaby. Na prochach miałem depresję albo miałem jakieś ataki paniki. Czyli nic z tym nie zrobić. Zatrzymać się na etapie, no siła wyższa, po prostu. Jakaś dysfunkcja.
Tak, niestety wiele osób też pozostaje w takiej pozycji. Statystyki, jeżeli chodzi o depresję, ale też o samobójstwa w Polsce wcale nie są takie niskie. A równocześnie ja jestem zwolenniczką myślenia, że kryzys ma ogromny potencjał, jeżeli odpowiednio się sobą zaopiekujemy i damy też się sobą zaopiekować. I z perspektywy duchowej, jako osoba, która praktykuje buddyzm, jako osoba, która praktykuje medytację od 2008 roku, postrzegam również te kryzysy, właśnie dokładnie te, jako potencjały do tego, abyśmy zdecydowanie bliżej poznali siebie, zmienili też to, co nam w życiu nie działa, zmienili nasze schematy myślenia, przepracowali bardzo często trudne, traumatyczne wydarzenia, ale też, dotykając kryzysu, odkrywamy pokłady miłości, współczucia, życzliwości. Jeżeli otrzymamy wsparcie, odpowiednie prowadzenie, to w tym momencie, w moim perspektywie, w moim widzeniu, czuciu, stajemy się bardziej przebudzonymi osobami, bardziej szczęśliwymi, po prostu bardziej spokojnymi i będącymi zdecydowanie bardziej w życiu. I o tym, mam nadzieję, będzie też na reportaż.
Mówisz o wsparciu z zewnątrz, przez terapeutów, psychiatrów, psychoterapeutów, coachów, czy przez przyjaciół i najbliższe osoby?
W optymalnej formule oczywiście wspaniale byłoby mieć przyjaciela, przyjaciół, którzy są na tyle stabilni, na tyle gotowi też, mają takie moce też bycia po prostu z osobą w kryzysie. To jest optymalne rozwiązanie, być z przyjaciółmi, z osobami bliskimi, być może partnerem, partnerką, jako z osobą wspierającą. Równocześnie z mojej perspektywy bez profesjonalnego wsparcia, jednak psychoterapeutycznego, psychologicznego, tak jak ty, Haniu, pracujesz też, tak jak ja pracuję.
I jak ty pracujesz.
Jednak trudno jest przejść przez kryzys. Ja nie mówię, że to nie jest możliwe. Statystycznie jednak jest to bardzo mało prawdopodobne, ponieważ ta druga osoba, która ma wiedzę, która widzi z zewnątrz, która dobrze życzy, która czasami właśnie jest też psychiatrą jak najbardziej, jest w stanie pomóc poprzez narzędzia, poprzez obecność i poprzez konkretne doświadczenie wyprowadzania, wspierania w wyprowadzaniu z kryzysu. Mhm.
Twoim zdaniem, kiedy to jest taki dzwonek ostrzegawczy, kiedy na przykład spotyka nas kolejna porażka i skupiamy się na tych naszych słabych stronach i na tym, że świat nam pokazuje, że jesteśmy do niczego, w którym momencie warto powiedzieć, nie dam rady, muszę zwrócić się po pomoc?
Świetne pytanie. Myślę, że przede wszystkim jest to moment, w którym zaczynam zauważać już symptomy fizyczne też, braku energii. Zaczynam przestawać w siebie wierzyć, czyli na przykład zakładam, że kolejne spotkanie, kolejne wyjście do świata to będzie znowu ta porażka, tak, znowu się nie uda. Zaczynam mieć też takie tendencje, myślę, że to jest ważny taki symptom, syndrom, że warto poprosić o pomoc, tak? Kiedy zaczynam się troszkę izolować, na przykład jest mi wstyd się spotkać z przyjaciółmi, bo się źle czuję, albo nie czuję potrzeby, staję się obojętna, taki stan obojętności, kiedy niejednokrotnie nie chce mi się wstać z łóżka, chociaż uwaga, też będzie pewnie więcej o tym w reportażu, ja na przykład byłam bardzo wysoko funkcjonującą osobą, prowadzącą warsztaty, konferencje, równocześnie działającą w świecie, a moja depresja rozwijała się przez 1,5 roku, więc to wcale nie jest takie oczywiste, że w momencie, w którym, że tak powiem, jesteście, czy ktoś z Państwa znajomych, czy ktoś, kto słucha tej audycji, jest w takim, bym powiedziała, dosyć wysokim funkcjonowaniu, że to już się nie wkrada, tak? Czyli obojętność, podsumowując, brak energii, negatywne myślenie o sobie, brak nadziei i poczucie takiego zawężonego myślenia, że brakuje rozwiązań, jakby nie ma rozwiązań, tak?
Że już jestem właściwie skreślony, czy skreślona, taki mój los, albo taka karma. Wpadamy w taki rodzaj inercji, bierności i obojętności.
Też może czasami być tak, że na chwilę ta energia się pojawi z powrotem do życia. W szczególności, jeżeli osoby mieszkają z rodzinami, to dzieci motywują, niejednokrotnie żona, mąż motywuje, tak? Czy szef pracy, czy zespół, czy projekt motywuje, tak? Mnie też projekt motywował przez jakiś czas. Równocześnie, jeżeli przez dłuższy czas doświadczamy tego spadku nastroju, takiego też bym powiedziała trochę doświadczania niemalże śmierci, bo depresja z mojej perspektywy jest śmiercią duchową, tak? Ale oczywiście tutaj nie wchodzimy tak głęboko na dzisiaj, bo to nie jest może na ten moment najistotniejsze. Dotykamy w pewnym momencie takiego uczucia umierania i braku nadziei na to, że w ogóle jest tam gdzieś życie. I to jest ten symptom, myślę, taki kluczowy.
Tak. Porażka często wiąże się z tym, że w ogóle nie widzimy światła w tunelu. Ani nad sobą, ani w sobie, nigdzie. Jest ciemno. Po prostu jest ciemno, ale można z tego wyjść i można się otrząsnąć i bardzo Państwa do tego oczywiście namawiamy, żeby w ogóle, dlatego rozmawiam z Martą Czepuką dzisiaj o porażkach, żeby nas nie łamały jednak, a jednocześnie bardzo jakoś jest we mnie duży opór, kiedy słyszę zdanie bardzo popularne, co nas nie zabije, to nas wzmocni, bo często nas zabija.
Tak, i ja jestem też przeciwniczką takiego za wszelką cenę i albo jeżeli się przewrócisz, to nie płacz, będzie dobrze, tak, poradzisz sobie. Myślę, że możemy też ten temat pogłębić na właściwie innym może spotkaniu.
Bo w ogóle możemy zacząć od tego bardzo szkodliwego powiedzenia, co cię nie zabije, to cię wzmocni.
Tak, jedno z naszych spotkań mogło być dedykowane temu, bardzo, bardzo inspirujące. Bardzo inspirujące, co mówisz, Hania. I też chciałam powiedzieć na koniec, że jeżeli rzeczywiście ktoś z Państwa ma potrzebę takiej też konsultacji, jeżeli chodzi o sytuację kryzysu finansowego, tak, relacyjnego.
Porażki, lęku, niepowodzenia w relacji.
To też zapraszam do kontaktu. Wszelkie informacje pewnie znajdziecie Państwo na stronie, aktualnie w formule online.
Marta Czepukoić, Life Coach Senta Coaching. Niedługo powstanie reportaż z Martą w roli głównej, w którym szczerze, otwarcie opowie o swoich dwóch kryzysach psychicznych. Czy to były porażki? No, posłuchamy. Czasy mamy niełatwe, więc takie kryzysy są udziałem wielu z nas. Wtedy warto sięgnąć po wsparcie profesjonalne. To bardzo pomaga. Dziś żegnam się już z Państwem, Stefan Kotiuk, Hanna Wilczyńska-Toczko, do usłyszenia, a na koniec piosenka Agnieszki Osieckiej, piosenka o Zielińskiej i Skaldowie. Tymczasem.
Ja nie widziałem takiego spojrzenia zielonego, nie dotykałem takiego blasku złotoprzennego. Od Pragi północ aż do Mińska, takiej drugiej nie ma Zielińska. Już
Zielisko, jasna i zbożowa, zielisko.